Ale gorąco. Panie kierowco, chyba czas na zmianę opon. Czas wejść na oponeo.pl.
My nie jesteśmy przystosowane do takich temperatur.
Niech teraz letnie opony wezmą się do pracy.
Tak by to wyglądało, gdyby opony miały głos. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
Janku, Garry Kasparow mówił na nagraniu jasno. Szachy w Polsce rosną. Oczywiście może być to kurtuazja, ale ja jestem ciekaw, jaką ty masz opinię. Czy rzeczywiście tak jest, że szachy są coraz bardziej popularne w Polsce, czy są twoim zdaniem jako arcymistrza szachowego dostatecznie popularne?
Tak, no bym powiedział, że są dostatecznie popularne. Oczywiście wiadomo, trend wzrostowy jest jak najbardziej. Też mi ciężko jest tak mówić z perspektywy, no nie, miesiąca po miesiącu, dnia po dniu, ale...
Powiedzmy z perspektywy paru lat.
Tak, no właśnie miałem do tego zmierzać, że w dobie pandemii no, szachy stały się znacznie popularniejsze. Po części dlatego, że ludzie byli zamknięci w domach, po drugie dlatego, że był bardzo popularny serial wtedy, Gambit Królowej.
Strzelili się.
Tak, który właśnie spowodował bardzo duży boom na szachy. Dobre turnieje coraz częściej się zdarzają w Polsce, czy to Mistrzostwa Świata, które były w szachach szybkich, błyskawicznych. W 2021 roku w Warszawie, czy właśnie tutaj kolejną już edycja Superbet Rapid and Blitz Grand Chess Tour w Warszawie. Sprawiają, no, że kibice mogą przyjść, zobaczyć, no nie, może się zaciekawić, też przychodzą z dziećmi i tak dalej, więc tak, myślę, że jak najbardziej szachy się stają coraz bardziej popularne. Aczkolwiek, no jeśli mówimy w skali, wiadomo, no, były kraje, które były potęgami szachowymi, no nie, nie chcę tutaj mówić o Związku Radzieckim, który jest oczywisty, myślę, że dla większości ludzi, ale...
Właśnie o to chciałem cię zapytać, bo podróżujesz po świecie i ciekaw jestem, w których krajach jest większy szał niż w Polsce na szachy. Gdzie to jest dyscyplina, która wywołuje w wielu ludziach, w masach emocje?
No wiadomo, Rosja cały czas, Indie teraz bardzo mocno...
Co widać po uczestnikach tego turnieju.
Tak, no, bardzo mocno, a w sensie bardzo dużo nowych arcymistrzów, mistrzów międzynarodowych, często dzieci, no nie, tam w wieku, nie wiem, 14 lat, 15 i tak dalej. Więc w Uzbekistanie szachy są bardzo popularne. Myślę, że w krajach byłej Jugosławii są umiarkowanie popularne, też mi jest tak ciężko powiedzieć teraz dokładnie w jakich, ale... Znaczy, no wiadomo, no jakieś tam Serbii. No w USA też się stają popularniejsze, myślę. Generalnie poziom jest bardzo wysoki.
Może w takim razie porozmawiajmy trochę o tym turnieju. Jak masz nastawienie? Bo no, wielokrotnie padało to już, że ściany pomagają gospodarzom, tak? I już też musiałeś się wypowiedzieć na ten temat, czy w szachach również tak jest. Po prostu zapytam, jak ci się gra w Warszawie? Jak ci się gra na polskiej ziemi? Jak ci się gra przy polskich kibicach? Czy to też ma znaczenie?
Znaczy na pewno jest to bardzo miłe. Po pierwsze, że są takie silne turnieje w Polsce, bo ja naprawdę przez wiele, wiele lat grałem za granicą głównie, bo jakby no nie było jakościowo tak dobrych turniejów w Polsce. Teraz to się zmienia pomału i no, miłe jest oczywiście widzenie na polskich kibiców. Też tutaj w Muzeum Polin sala gry jest taka, że kibice są dopuszczeni na trybunach i można ich widzieć normalnie, bo nie zawsze tak jest. Na przykład już nawet na tym Grand Chess Tourze, na niej w St. Louis, czyli można powiedzieć w Mateczniku, to jest bardzo małe pomieszczenie, gdzie w ogóle praktycznie nie ma, nie jest przewidziane, że ktokolwiek wejdzie, no nie jest to transmisja stricte internetowa. Więc jest to miłe, no, że mam dobre wspomnienia z tym miejscem, to może pomaga, no, na pewno pomaga, myślę. No, ale z punktu widzenia naukowego, no nie wiem, na ile pomaga, na ile to jest placebo, no nie, czy to właśnie efekt torowania, o którym mówiłem wcześniej.
Z naukowego punktu widzenia, to ważne, że powiedziałeś. Ja zapytam o rywali, przy czym zazwyczaj jak pytam sportowców o rywali na danym turnieju, kto będzie najtrudniejszy na przykład, no to mówią, że dyplomatycznie wszyscy. No to może zapytam, z kim najbardziej ciekawi cię pojedynek na tym turnieju? Który może być taki najbardziej interesujący, intrygujący, a może i najtrudniejszy?
No na pewno Alireza Firuja jest bardzo groźny. Znaczy, no też właśnie mogę powiedzieć, że wszyscy są dobrzy, to jest prawda. No, oczywiście Ramesh Babupragnana, no też jest, można powiedzieć, cudownym dzieckiem z Indii, więc cieszę też spotkanie z Wesselinem Topołowem. To jest zawodnik, który teraz już jest trochę starszy, bo chyba miał niedawno 50 urodziny, ale... No ale jest to legenda, no nie żałowa. To jest osoba, która jako ostatnia wygrała z Kasparowem, no nie, ten się Kasparow wycofał w 2005 roku. I no też mistrz świata FIDE dwukrotnie grał mecz o tytuł mistrza świata. No i przede wszystkim z nim nie grałem nigdy wcześniej, więc cieszę się, bo to jest jedna z tych niewielu osób, z którymi powiedzmy z szachowego Olimpu, czy tam z szachowej czołówki, z którą po prostu nie grałem. No więc no, myślę, że ten przeciwnik mnie cieszy najbardziej. No bo z innymi grałem. Wiem więcej lub mniej, ale z nimi nigdy.
Brakuje w tym roku z wiadomych względów Magnusa Carlsena. Powiedz tak szczerze, on twoim zdaniem z tymi spodniami przygwiazdorzył? Czy zachował się może słusznie? Coś w tym było?
Znaczy nie sądzę, że zachował się słusznie, ale też myślę, że reakcja była przesadzona. Prawdopodobnie no, chodziło o coś jeszcze, więc też nie znam sytuacji. Na jego relacji też wiem, że z niektórymi członkami FIDE, czyli tej międzynarodowej organizacji szachowej, się nie kocha. No ale, znaczy reakcja jest przesadzona, tym bardziej, że te kontrole są kompletnie losowe, jeśli chodzi o dress code, bo myślę, że dość spory to jest może mocne sformułowanie, ale jest tam jakieś grona zawodników, które nie przestrzega tego dress code'u i kompletnie losowo są wyłapywani, tak? W sensie to widać, więc można by każdego wyhaczyć w teorii, ale w praktyce to jedni są brani, inni nie są, więc to jest kompletnie losowe.
Się z Magnusem znacie? Lubicie się? Jaki to jest gość?
Czy grałem z nim wiele partii, ale za dużo nie rozmawiałem, prawdę mówiąc, w swoim życiu. Znaczy, no, na pewno jest bardzo inteligentny i ma dużą wiedzę. No i krumuszach wiadomo, ale generalnie. Generalnie myślę, że ma całkiem niezłą wiedzę, poziom wiedzy z różnych rzeczy. Generalnie no, jego dokonania szachowe są oczywiście bardzo imponujące i jest jednym z najlepszych zawodników, chyba najlepszym, prawdę mówiąc, w historii. Nie cieszę się z nim, tyle razy grałem i nawet kilkanaście razy wygrałem.
Chciałem zapytać o inny rodzaj przeciwnika. Teraz coraz częściej tak naprawdę sztuczna inteligencja wchodzi do naszego życia. Mówi się o tym coraz więcej, miarowo. Jak to jest w szachach? Jaki to teraz jest poziom? Czy odróżniłbyś, gdyby nikt ci nie powiedział, z kim grasz, czy grasz ze sztuczną inteligencją, czy z człowiekiem?
W szachach już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy daleko za technologią, więc rozumiem obawy ludzi, no nie, też inspirowane różnymi filmami, no nie, Matrixem, Terminatorem i tak dalej, że sztuczna inteligencja może zagrażać ludzkości. Ja nie wiem, jak ja na tego stosunek, prawdę mówiąc. Wydaje mi się, proszę, że jeszcze jest za wczesna faza, żeby stanowiła potencjalnie możliwie duże zagrożenie. A czy byłbym w stanie odróżnić? Pewnie byłbym, tak? No bo...
No właśnie, jaka jest różnica w grze na przykład? Jesteś w stanie takie cechy wskazać?
Czy różnica jest taka, że mnie ograła pozornie łatwo, pewnie. To samo dotyczy też konwencjonalnych silników, które jeszcze były przed erą sztucznej inteligencji. No, komputery często nie mają takie ruchy, to właśnie, że one po prostu działają matematycznie, tak, są dobre, no, ale nie są takimi, na których raczej ktokolwiek by się zdecydował. To zależy też oczywiście od konkretnej pozycji, ale mówi się czasami o tak zwanych komputerowych ruchach i... No i potem raczej byłem w stanie poznać, no. Że coś wygląda dziwnie, a po prostu działa, tak, więc no.